studiu Radia UWM FM jest dziś z nami profesor Marcin Sidoruk z Katedry Gospodarki Wodnej i Klimatologii na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Poruszymy dziś ważny temat, jakim jest dbanie o środowisko, też dbanie o nas samych w kontekście wody. Może na początek spytam, jak w ogóle świadomie korzystać z wody? Co można robić, czego raczej nie?
Może zacznijmy od tego, że bez wody nie byłoby życia. Dzięki temu, że jest woda, życie pojawiło się na ziemi najpierw właśnie w wodzie, dopiero później organizmy wyszły na ląd. W związku z tym musimy dbać o tą wodę, bo jej nie ma za dużo. Co powinniśmy robić? No przede wszystkim ją oszczędzać. Same przygotowanie wody do tego, żebyśmy mogli ją wypić, to jest proces kosztowny i długotrwały. Nie możemy wody pić bezpośrednio z rzeki czy z jeziora, no bo w tej wodzie są różne substancje chemiczne, mamy także różne organizmy, które mogą nam zaszkodzić. W związku z tym musimy być tego świadomi, że tą wodę, którą pobieramy, czy odkręcamy kurek w kranie, żebyśmy jej nie marnowali, nie wylewali na daremno. Co powinniśmy robić, w jaki sposób oszczędzać wodę? No przede wszystkim stosować urządzenia, które mamy w gospodarstwie domowym, te najnowsze. Jeżeli chodzi na przykład o mycie naczyń, możemy myć je ręcznie, możemy używać do tego zmywarek. I jeżeli chodzi o zmywarki, to te zmywarki, które są teraz produkowane, one często potrzebują, żeby umyć te kilkadziesiąt naczyń, około 7 litrów wody. Natomiast myjąc to pod kranem, tej wody zużyjemy dużo, dużo więcej. Tak samo jest z wanną i prysznicem. Mniej wody zużyjemy, jeżeli weźmiemy kąpiel pod prysznicem, inaczej będzie w samej wannie. W związku z tym tu musimy na to zwracać uwagę. Jeżeli chodzi też o, powiedzmy, takie nasze otoczenie, podlewanie, bo to jest czasami pytanie, podlewać, nie podlewać trawników. Też się musimy nad tym zastanowić. Warto czasami spojrzeć w prognozę pogody, czy na przykład nie będzie za dzień padał deszcz, może wtedy warto zrezygnować. Albo na przykład spróbujmy wykorzystać do tego wodę nie z wodociągów, tylko którą wcześniej zgromadziliśmy, na przykład wodę opadową. Wydaje mi się, że każdy z nas powinien się zastanowić, ile wody zużywa, gdzie ją zużywa i tu próbować troszeczkę to ograniczyć. Na pewno nie powinno być takiej sytuacji, że na przykład ktoś, powiedzmy, myje zęby, odkręca wodę w kranie, ona sobie tam płynie, a sobie osoba stoi i myje zęby. Może warto zakręcić ten kurek z tą wodą, umyć zęby, a później sobie tylko te usta wypłukać.
A dlaczego właśnie ten temat korzystania z wody warto poruszyć teraz w okresie letnim, w okresie wakacji?
Latem w Polsce ogólnie jest ciepło. W związku z tym tej wody mamy troszeczkę mniej, ponieważ jest większe parowanie, rośliny nie troszeczkę więcej potrzebują. Zimą nie mamy wegetacji, więc nie pobierana jest woda, powiedzmy, z ziemi, czy to z rzeki, czy z jeziora, przez roślinność. Jeżeli chodzi o samo oszczędzanie wody, bo pytanie brzmi takie, skąd my mamy wodę w kranach? Możemy mieć je jako wodę powierzchniową, która jest pobierana z rzeki, z jeziora, takiego zbiornika zaparowego, lub to jest woda podziemna. Jeżeli chodzi o wodę podziemną, która jest pobierana z głębokości kilkudziesięciu, czasami kilkuset metrów, no to tutaj, jeżeli chodzi o same pory roku, to nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Trzeba pamiętać o tym, że woda z powierzchni, zanim ona się dostanie do tej warstwy wodonośnej, której my później korzystamy, to mija często kilkaset, kilka tysięcy lat. Więc same zmiany takie okresowe tutaj nie mają żadnego wpływu. Natomiast już jeżeli chodzi o rzeki, jeziora, no to tutaj już ta zmiana jest widoczna. Że często zimą, wiosną, przynajmniej powinno być tak, że zimą czy wiosną mamy tej wody więcej, bo powinien się topić śnieg, którego nie zawsze mamy. Tak w ostatnie lata jednak ta ilość tego śniegu jest bardzo, bardzo mała. Tak jak powiedziałem, zaczyna się parowanie i tej wody mamy coraz, coraz mniej. Zresztą widać to tak, że wystarczy popatrzymy dookoła siebie. Często widzimy, że ilość wody czy w rzekach późnym latem jest mniejsza niż na wiosnę. Tak samo w jeziorach. Zresztą widzimy też, że linia brzegowa cały czas się przesuwa. Nie są to może jakieś bardzo duże wahania stanów, bo może tak sobie osoba popatrzy sobie z boku, stwierdzi, a tam raptem 20-30 cm się poziom wody obniżył. Jednakże jeżeli sobie to policzymy na powierzchni jeziora, to się okazuje, że to są bardzo duże ilości. Czemu mamy o to dbać? No bo jeżeli tego nie będziemy robili, to w pewnym momencie tej wody będzie coraz mniej i zaczną się problemy nawet dla nas, jako odbiorców wody w domach. Już nie mówiąc o tym, że zaczną nam wysychać mniejsze zbiorniki wodne, jakieś oczka, mniejsze rzeki zaczną wysychać, ale także ta woda u nas w kranie będzie coraz droższa.
No właśnie, często słyszymy o wysychaniu jezior, o wysychaniu rzek. Czy ten rok jest suchy? Jak to właśnie jest teraz?
Jeżeli to tylko podejdziemy statystycznie, to ten rok nie jest wcale bardzo suchy, jak na razie. Znaczy nie wiemy, mamy dopiero pół roku nam minęło, tak więc to nie jest tak wcale źle. Jeżeli sobie porównamy obecną ilość wody, czyli opad, z poprzednimi latami, no to jest powiedzmy w miarę zbliżone. Na stronach IMGW można znaleźć dane dotyczące sum opadów w poszczególnych latach. Jeżeli to przeanalizujemy, to ilość wody średnio w roku jest podobna. To wynosi, jeżeli chodzi o Olsztyn, około 620 mm na metr kwadratowy, to wychodzi, to jest około 600 litrów na metr kwadratowy. Tyle mniej więcej spada w ciągu całego roku. Jeżeli chodzi o ten rok, on nie jest jakoś diametralnie różny od poprzednich. Znaczy jedna rzecz, poprzedni rok, czyli 2022, był rokiem suchym. W Olsztynie spadło niecałe 500 mm, gdzie rok wcześniej było prawie 700, w 2020 też było prawie 700. Ten rok zobaczymy, ale co innego średnie, czy sumy opadów miesięczne, a co innego, jak to się przedstawia w ciągu całego miesiąca. Bo może być tak, że przez 30 dni nic nam nie pada, a później na przykład spadnie w ciągu jednego dnia 30 mm. I okaże się, że norma miesięczna jest prawidłowa, tak jak w poprzednich latach, jednakże to jest bardzo silny opad, ziemia jest często wtedy już wysuszona, następuje szybszy odpływ tej wody do rzek i ona odpływa po prostu do morza. Ona nie zostaje tak bardzo w glebie, nie infiltruje w głąb profilu glebowego, jakby ten opad był rozłożony. Więc lepiej dla środowiska, lepiej ogólnie dla retencji wodnej, jeżeli ten opad mamy mniejszy, a on dłużej trwa. Jeżeli chodzi o ten rok, porównując z poprzednimi latami, średnio, statystycznie wygląda w porządku. Z tym, że no pamiętamy, tak, jeszcze wcale nie tak dawno temu, to były okresy, że przez 2-3 tygodnie czy więcej w ogóle nie padało. Później się pojawiały duże opady. No jeżeli chodzi o lipiec, no to mamy 34 mm. W zeszłym roku było troszeczkę mniej, ale na przykład w 2021 w lipcu spadło 151 mm. Czyli patrząc tutaj lipiec do lipca, rzeczywiście tej wody mamy mniej. Jeżeli chodzi o rok 2020, to było 80 ml. Patrząc na lata poprzednie, czyli powiedzmy na te okresy z wielolecia, no to też w tym roku w lipcu jest zdecydowanie mniej. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe miesiące, no styczeń był podobny, powiedzmy luty troszeczkę mniej tej wody spadło, w marcu podobnie, w zeszłym roku w marcu nic nie spadło. Tak, był zerowy opad, to był taki wyjątkowy rok, że przez cały miesiąc w marcu nie spadła nawet kropla deszczu. Kwiecień, powiedzmy podobnie, no troszeczkę maj był mniejszy, no bo w tym roku to było troszeczkę ponad 12 mm, w poprzednich latach to było 30-60, no i czerwiec też troszeczkę mniej. Ale zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało, tak, no bo tak jak powiedziałem, wszystko zależy, jak analizujemy. Czy analizujemy cały miesiąc, czy analizujemy te okresy deszczowe. Bo czasami, tak jak powiedziałem, może być tak, że nam nie pada przez miesiąc, później spadnie norma miesięczna w ciągu dwóch dni. Ale ogólnie, jak popatrzymy dookoła, to tej wody jest mniej. My może tego tu nie zauważamy, bo wystarczy wyjść parę metrów na plażę Kortowską, mamy jezioro, odejdziemy troszeczkę dalej, mamy kolejne jezioro, później mamy jezioro Krzywe, tu mamy rzekę Łynę i tej wody nam się wydaje, że jest bardzo dużo. Ale wystarczy pojechać do centralnej Polski, Wielkopolski, tam już jest troszeczkę inaczej. Wrocław. Tej wody tam już jest zdecydowanie mniej. Tak więc jednak tendencję mamy taką, że średnio, powiedzmy statystycznie, jest tej wody podobnie, jednakże są okresy długie, bezdeszczowe, później często jest nadmiar tej wody, czyli spada nam dużo wody w krótkim okresie czasu.
A chciałbym też zapytać, jakie są sposoby magazynowania wody w kontekście mieszkańców bloków? Bo wiemy, że mieszkając w domu, tych sposobów jest więcej, łatwiej jest magazynować. A co mogą też zrobić mieszkańcy bloków?
Tu jest troszkę problem. Jeżeli mamy dom, jesteśmy właścicielami działki, na etapie budowy domu, czy nawet i później, możemy sobie różne działania przeprowadzić, tą wodę sobie zatrzymamy. Natomiast w przypadku bloków, tu nam się sytuacja troszeczkę zmienia. Często poszczególna osoba ma tylko niewielki procent udziału we własności w gruncie, w budynkach i tak dalej. Są wspólnoty, są spółdzielnie mieszkaniowe. I teraz, jeżeli to już jest istniejąca od iluś tam lat, to tak naprawdę mamy troszeczkę kłopot. Co możemy robić? No możemy ewentualnie robić tyle, że nie zabetonowywać trawników, placów i tak dalej. Czyli próbować tą wodę, żeby ona wolniej odpływała z obszaru zlewni. To jest sposób. Tak? Mniejsze oczywiście, powiedzmy, zużywanie wody, ale to już w gospodarstwach domowych. Natomiast, jak jeżeli się zaczyna budowa, no to tu już mamy troszeczkę więcej możliwości, ponieważ firma, która buduje osiedle, może już na etapie budowy stworzyć pewien system oszczędzania wody, czyli właśnie na przykład różnego rodzaju zbiorniki podziemne do retencjonowania. Przy każdym bloku jest parking. Te parkingi są utwardzone. To jest kostka brukowa, ewentualnie płyty. Często pod tą kostką jest warstwa betonu, po to, żeby ona dłużej po prostu była w dobrym stanie, żeby to nie trzeba było co kilka lat tej kostki po prostu przekładać. I tu już mamy powierzchnię podczas budowy, powiedzmy, osiedla, gdzie możemy pod tymi parkingami wybudować duże zbiorniki retencyjne. Do tych zbiorników kierować wodę z odwodnienia połaci dachowych, czyli z dachów, tak z rynien. To sobie tam przetrzymamy. Oczywiście trzeba pamiętać, że z każdego takiego zbiornika musi być przelew do kanalizacji deszczowej, no bo jak się on nam zapełni, to ta woda musi odpływać do kanalizacji deszczowej. I tą wodę później można wykorzystywać na różne cele, na przykład do podlewania zieleni. Nie trzeba brać wody z wodociągów, czyli wody, która jest przeznaczona tak naprawdę do picia, bo ona spełnia standardy wody do picia. Nie musimy taką wodą podlewać trawników. Możemy wykorzystać wodę deszczową. Kolejną rzeczą to jest, jeżeli już robimy parkingi, to może zamiast kostki, czyli powierzchni szczelnych, zrobić powierzchnie rozszczelnione, czyli na przykład płyty ażurowe. No, najlepszym rozwiązaniem to by było raczej nawierzchnia piaszczysta i tak dalej, ale to jest mało trwałe i mieszkańcy nie byliby zadowoleni, no bo by się samochody brudziły, pojawiłyby się ubytki w tej nawierzchni, trzeba byłoby to częściej konserwować. Ale można te parkingi, powiedzmy, wyłożyć płytami ażurowymi. Co to da? Że część wody oczywiście odpłynie gdzieś tam do kanalizacji deszczowej, ale część infiltruje w głąb profilu glebowego. I tu możemy też troszeczkę zaoszczędzić. Tak jak powiedziałem, w samych blokach jest troszeczkę większym kłopotem. Oczywiście, no, przy nowych blokach, przy nowych inwestycjach można tą wodę prowadzić dwie instalacje, wody czystej, wody na przykład do picia czy do kąpieli, ale może być oddzielna instalacja w budynku wody, powiedzmy, do spłukiwania misek ustępowych. Przecież nie musimy spłukiwać wodą przeznaczoną do picia. Czy tą wodą na przykład po kąpieli może być kierowana ona i później wykorzystywana do spłukiwania misek ustępowych. Ale to wszystko wymaga dużych nakładów. Mi się wydaje, że to z czasem będzie. Dlatego, że woda jest coraz droższa i ścieki są też coraz droższe. Czyli coraz więcej trzeba zapłacić za pobieranie wody i za odprowadzanie ścieków. W pewnym momencie dojdzie do tego, że inwestycje te, które będą doprowadzały do mniejszego zużycia wody, będą już na tyle opłacalne w stosunku do kosztów pobierania wody, odprowadzania ścieków, że będzie to robione. Tak jak powiedziałem, jest troszeczkę to problematyczne w starym budownictwie, no bo zresztą wystarczy opatrzeć, czasami mamy bloki, które mają po 50, 70, jakieś kamienice więcej mają lat, to tam jest nawet problem z oddzielnymi instalacjami ciepłej wody i zimnej wody. One są modernizowane, ale to już jest, powiedzmy, większy troszeczkę kłopot, więc trzeba tutaj włożyć, powiedzmy, środków. Natomiast przy nowych, czemu nie? Tylko musi iść za tym także może zmiana prawa, żeby troszeczkę, tak powiem, w cudzysłowie, zmusić deweloperów do tego, żeby stosowali te właśnie inwestycje, które pomogą oszczędzać wodę czy zatrzymywać wodę. Co można jeszcze zrobić, jeżeli chodzi o oszczędzanie wody na osiedlach? Przecież wodę deszczowo można odprowadzać do różnego rodzaju zbiorników, takich powierzchniowych, czyli z różnego rodzaju stawów, oczek wodnych. Tam ta woda może dopływać, ona może być tam się gromadzić. Można zrobić wokół tego różnego rodzaju ścieżki, place zabaw, siłownie, miejsce, gdzie po prostu mieszkańcy będą sobie spędzać wolny czas. Tylko tu znowu wracamy do tego, że w momencie budowy bloków często firmy, które robią te bloki, czy budują, czy deweloperzy, oni chcą jak najmniejszym kosztem wybudować te budynki i jak najwięcej oczywiście za nie wziąć, to jest normalna ta praktyka w biznesie, ale oni nie chcą często też jakby przeznaczać terenu pod tego rodzaju inwestycje. Wolą w tym miejscu, gdzie miały być wybudowane jakieś oczko wodne, wolą postawić kolejny blok, bo to są już wymierne koszty na nich finansowe, natomiast wybudowanie oczka wodnego, do którego będzie odprowadzana woda deszczowa, to tutaj dla nich to czasami wolą tego nie robić. Więc być może powinno się tak, że nasi ustawodawcy, przedstawiciele w Sejmie, powinni w tym kierunku pójść, że każde osiedle, które jest zbudowane, powinno posiadać ileś tam metrów kwadratowych, załóżmy, na każdego mieszkańca terenów zielonych. Wtedy będzie to odgórnie zmuszało firmy budujące bloki do tego, żeby, załóżmy, mamy w bloku 50 mieszkań, niech będzie po 2-3 osoby w każdym, to jest 150, 200, 500 metrów kwadratowych ma być terenów zielonych. Jeżeli mamy osiedle, gdzie tych bloków jest załóżmy 10, to się okazuje, że pół hektara trzeba zrobić terenów zielonych i wtedy jak najbardziej to by też trochę mobilizowało te firmy budujące osiedla do tego, żeby tam właśnie na tych miejscach robić różnego rodzaju oczka, tereny zielone, jakieś place zabaw i tak dalej.
Chciałbym pana profesora jeszcze spytać o taką kwestię, bo widzimy, że wiele osób latem ma wolny czas i ten czas wykorzystuje na przykład na koszenie trawników. Czy właśnie taki okres gorący, czy okres upałów jest w ogóle dobrym momentem, dobrym czasem na koszenie trawy?
Powiem to w ten sposób. Jeżeli mamy upały, jest naprawdę gorąco i ten upał, czy okres bezdeszczowy jest już dłuższy, to lepiej nie kosić. Dlatego, że tak i tak ta trawa później nam nie odrośnie tak szybko. Ona jest, zresztą widać czasami, że ktoś tam skosi trawę i mamy ją żółtą, więc ona nie odrośnie. Poza tym trawa, jeżeli jest dłuższa, czy wyższa, tak, bardziej rozwinięta, to też troszeczkę chroni glebę przed nadmiernym jej nagrzewaniem. Ale mamy jeszcze drugą stronę tego medalu, czyli koszenie pasów zieleni przy drogach. I to, co ja obserwuję przez ostatnie 2-3 lata w Olsztynie, no to niestety, no moim zdaniem jest to troszeczkę zaniedbane. Ta roślinność na tych pasach drogowych czasami ma po metr wysokości. Szczególnie jest to niebezpieczne przy skrzyżowaniach, ponieważ wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, sami nie widać, co się dzieje na tej drodze głównej. I w takiej sytuacji nie można na to patrzeć w ten sposób. Musimy się zastanowić, po co nam ten teren zielony jest. Jeżeli to jest przy ulicach, przy drogach, moim zdaniem, bez względu na to, czy to jest okres suchy, deszczowy, czy nie, to powinno być koszone. Jest jeszcze jedna rzecz. Trzeba pamiętać, jeżeli mamy długi okres suchy, to jednak ta roślinność też troszeczkę nam wysycha. Wtedy stwarza pewne się zagrożenie pożarowe. Sucha, wysoka roślinność, w mieście różnie bywa, ktoś będzie szedł, wyrzuci niedopałek papierosa, ktoś może dla żartów sobie może to podpalić i stwarza nam się zagrożenie pożarowe. Jeżeli chodzi o, powiedzmy, tereny zielone wokół miejsc rekreacyjnych, to tak jak powiedziałem, jeżeli mamy długi okres suszy, czyli jest okres gorący, trwa który 2, 3, 4 tygodnie, jest gorąco, nie ma opadów, to może w tym okresie lepiej tego nie robić. Natomiast ogólnie jestem zwolennikiem utrzymywania zieleni w takim stanie, do jakiego ona została przygotowana, bo przecież te trawniki zostały wykonane, czy ta trawa posiana, właśnie po to, żeby ona była koszona. Jeżeli chcemy nie kosić trawy, to zróbmy jakieś kwietne łąki i tak dalej, ale wprowadźmy odpowiednie gatunki, żeby tego nie zachwaścić. Bo czasami widać to też niestety w Olsztynie w niektórych miejscach, zostawia się te niby takie kwietne łąki i się okazuje, że tam wchodzą chwasty. I to już dobrze nie wygląda. Te rośliny są często wysokie, jakieś zdrewniałe, tak więc no, tutaj nad tym się trzeba zastanowić. Tu powinni się też wypowiadać architekci krajobrazu. W jaki sposób, jeżeli chcemy zostawiać to niekoszone, jakie gatunki wprowadzać? Bo może trzeba kosić, ale rzadziej. Natomiast jeżeli mamy trawniki, ogólnie jestem za tym, żeby kosić. Oczywiście poza okresem tych gorących dni, suszy, to wtedy nie, bo to nie wygląda ani dobrze. Bardziej się ziemia wtedy nagrzewa, bardziej wysycha. Jeżeli mamy tą ziemię mocno wyschniętą, to nawet jak spadnie na nią deszcz, to jeżeli mamy ziemię wyschniętą, twardą, to z niej szybciej odpływa woda, niż jakby była lekko wilgotna. Jeżeli mamy grunt lekko wilgotny, to następuje szybsza infiltracja wody w głąb profilu glebowego, natomiast jak mamy mocno wysuszony, to następuje szybszy odpływ. Tak więc kosić, ale to robić rozsądnie, czyli w okresie takim, gdzie jest niższa temperatura, powiedzmy pada deszcz, tak jak teraz mamy ostatnio w Olsztynie, że przez ostatnie te 2-3 tygodnie ten deszcz co jakiś czas pada, ziemia jest tam powiedzmy w miarę nasiąknięta warstwa powierzchniowa, to jak najbardziej należy kosić, bo wtedy ta trawa, ona się ładnie odbudowuje, będzie ładna zielona. Tak, żeby nie zostawiać też takich wysokich roślin, suchych, bo to też, jak opowiedziałem, może stwarzać pewne zagrożenie pożarowe.
A czy picie wody z kranu w Olsztynie jest bezpieczne? Czy na przykład takie zdroje miejskie, jakie widzimy na ulicach, też są dobrym rozwiązaniem?
Zacznijmy od picia wody z kranów. Część osób ma pewne obawy przed piciem wody bezpośrednio z kranu. Uważają, że ta woda może być szkodliwa, niebezpieczna, kupowane są różnego rodzaju butelki filtracyjne, dzbanki filtracyjne. Powiem w ten sposób. W Olsztynie woda jest bardzo dobrej jakości. Nie czuć niej chloru, ona nie jest chlorowana, ona jest pobierana z dużej głębokości, są to ujęcia wód podziemnych, tych ujęć mamy dużo. Sieć wodociągowa nie jest długa, w związku z tym nie ma potrzeby też chlorowania tej wody. Więc ja bym tutaj powiedział, że nie ma się czego obawiać. Oczywiście, jak ktoś bardzo się boi, że tam się czymś zarazi, że będą bakterie w wodzie, proszę bardzo, niech kupuje te butelki, niech pije wodę filtrowaną przez banki filtracyjne. Ale proszę się tego nie obawiać. Kolejną rzeczą, zresztą tu widać też w kampusie, jeżeli chodzi o Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, pojawiają się zdroje uliczne. To też jest moim zdaniem bardzo dobra inicjatywa, bo proszę zwrócić uwagę, to co tutaj mamy na terenie uniwersytetu, mamy miejsce, gdzie można się napić wody, nabrać wodę, czy bezpośrednio z tego zdroju, czy nabrać wodę do butelki, ale mamy także odpowiednie miseczki, gdzie można nalać tą wodę i może się napić pies, a jak ta woda w tej miseczce, czy w tym takim zagłębieniu się znajduje, to mogą też przylecieć ptaki, sobie też tamtego się napić. Więc ja uważam, że jak najbardziej takie zdroje powinny być, w szczególności jeżeli mamy okres taki, powiedzmy, gorący. Starsze osoby, które idą sobie na spacer, nie zawsze mogą nieść z sobą dużą ilość wody, mogą wziąć małą buteleczkę i zawsze do takiego zdroju podejść, sobie tej wody nabrać i się napić. Ale tutaj jeszcze raz chciałem powiedzieć, że proszę się nie obawiać, jeżeli chodzi o jakość wody pitnej w Olsztynie, jakość wody wodociągowej. Ona jest naprawdę bardzo dobrej jakości, proszę sobie pić bezpośrednio z kranu. Ja piję już od kilkudziesięciu lat i jakoś żyję, nic mi się nigdy nie stało, jeżeli chodzi o tą wodę. Proszę też pamiętać, że ta woda jest badana. Jeżeli chodzi o wodę w butelkach, ona jest, też jest oczywiście badana, ale kupując wodę w butelkach, ona jest przede wszystkim droga. Można sobie przeliczyć, ile kosztuje metr sześcienny wody, metr sześcienny, czyli 1000 litrów wody wodociągowej, a ile kosztuje woda w butelkach. No i poza tym, co my robimy z tymi butelkami? To są tysiące, miliony butelek, które później, no część trafiają do recyklingu, część po prostu niestety trafia bezpośrednio na składowisko odpadów. Proszę pić wodę z wodociągów, jest bardzo dobrej jakości i proszę się nie bać, że coś się Państwu stanie.
W naszym studiu o świadomym korzystaniu z wody opowiedział dziś profesor Marcin Sidoruk z Katedry Gospodarki Wodnej i Klimatologii na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
Dziękuję.